Nasz Bóg jest niesamowity. Nasz Bóg jest konkretny. Nie zbawia tłumów, ale posyła łaskę do konkretnego serca. Wiesz, dzisiaj, kiedy czytałem historię tej parafii, myślę sobie, tyle wieków w tym miejscu ta Najświętsza Maryja Panna, pełna łaski, tyle wieków udzielała, napełniała serca Bożą łaską w swoim wstawiennictwem. I my też możemy w tym uczestniczyć. To jest niesamowite, jaki Pan Bóg jest konkretny, jaki Pan Bóg jest dobry, jaki Pan Bóg jest dla każdego z nas wyjątkowy. Ostatni dzień naszych rekolekcji. Przepraszam za dyspozycję mojego głosu. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie i słyszycie, bo to najważniejsze, żebyście mnie słyszeli. Dziś ostatni dzień zatytułowałem Znikając wzrastasz. Znikając wzrastasz. Otóż Dawid, historia Dawida, pamiętasz, Saul sprzeniewierzył się Panu Bogu. Zgrzeszył zachłannością, chciwością. Przestał być w oczach Bożych piękny, wielki. I wtedy Pan Bóg wybiera, znowu posyła Samuela do Betlejem i mówi, tam w Betlejem znajdziesz kolejnego króla. Idzie Samuel do Betlejem, do Jessego i tam synowie przechodzą. Pamiętasz pewnie z lektury Pisma Świętego obok Samuela i ciągle Samuel mówi, to nie ten, to nie ten. Ciągle słyszy te słowa, które mu anioł powiedział, żeby nie patrzył jak człowiek. Bo Bóg nie patrzy jak człowiek na to, co zewnętrzne, ale Pan Bóg patrzy na serce człowieka. I w końcu przychodzi najmłodszy syn, zapomniany, trochę taki poniewierany przez pozostałych braci, Dawid. Chudy, mizerny, szczupły. I kiedy przychodzi przed Samuela, Samuel mówi, dostaje światło od Pana Boga. Pan Bóg mówi, to ten, namaść go. I kiedy Samuel namaszcza Dawida, Duch Święty opanuje Dawida i zaczyna Dawid właśnie żyć Bożym życiem. Duch Pański opanował Dawida. Chciałbym skupić się na jednym zdaniu, mianowicie nie tak patrzy Bóg. Nie tak patrzy Bóg. Zobacz, my możemy mieć swoje upatrywanie, możemy mieć swoje widzenie świata, możemy mieć swoje wnioski, swoje jakieś poglądy na jakiś temat, możemy znać doskonałą receptę na jakiś temat. Ale nie tak patrzy Bóg. Mało tego, kiedy wydaje nam się, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwości rozwiązania danej sprawy, to nie tak patrzy Bóg. Bóg wdziera się, wchodzi do naszego życia, jeśli tylko pozwolimy, i pyta, dobrze, dobrze, ja wiem, że tyle trudności w Twoim życiu, ale powiedz mi, czy Twoje serce jest gotowe? Czy Twoje serce jest gotowe do tego, aby podjąć się tego zadania? Nie mów o trudnościach. Powiedz mi o swoim sercu, czy ono jest gotowe. Boże widzenie przekracza nasze widzenie, przekracza nasze możliwości. Zobacz, popatrz na swoje życie. Kiedy z perspektywy lat spoglądamy na swoje życie, widzimy, jak wiele łaski Pan Bóg nam dał, jak wiele łaski, żeśmy zmarnowali w małżeństwie. Jak wiele łaski, żeśmy zaniedbali. Dlaczego spowiadamy się, zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem? Bo zaniedbaniem można właśnie zgrzeszyć przez łaski, które otrzymujemy od Pana. Mogą nam przelecieć. Wiesz, papież Benedykt XVI, wielki teolog XX wieku, znasz go dobrze, powiedział tak. Wszyscy, zwłaszcza w naszych czasach, w których wydaje się dominować egoizm i indywidualizm, winniśmy podjąć jako pierwsze i podstawowe zadanie codzienne wzrastanie w coraz większej miłości do Boga i braci, aby zmienić nasze życie i w ten sposób zmienić nasz świat. Miłość, która zmienia świat. Miłość, która niszczy egoizm i indywidualizm. Egoizm to coś innego niż miłość własna. Papież Franciszek w jednym z tweetów napisał, że żyć Ewangelią to walczyć z egoizmem. Ewangelia to przebaczenie, to pokój, to miłość pochodząca od Boga. Dobrze wiemy, pamiętacie, mówiliśmy sobie wczoraj o tym, jak Bóg na nas patrzy, jak przychodzimy do Niego, kim jestem w oczach Bożych. I wiemy, że jesteśmy skażeni, każdy z nas. I ten grzech pierworodny, te skutki grzechu pierworodnego, które nosimy w sobie, niestety powodują, że jeśli tylko nie przykryjemy tego łaską Bożą, jeśli tylko ta łaska Boża nas nie przemieni, nie umocni, nie uświęci, to ten egoizm, dobrze wiecie, małżonkowie szczególnie, jak on wyłazi w tym małżeństwie. Ale nie tylko. Chcemy, żeby nas chwalono, żeby nas podziwiano. Może to dobrze, ale jeśli tego jest nadmiar, to zaczynam wszystko odnosić do siebie jako punktu centralnego wszystkiego. Najgorsze jest to, że egoizm podpowiada nam, że nasza miłość musi być warunkowa. Kocham Cię, jeżeli. Będę Cię kochała, jeżeli. Będę Cię kochał, jeśli to czy to. To jest dramat pokruszonej miłości. Natomiast nasz Bóg nas wzywa do miłości bezwarunkowej. Pamiętacie, jak powiedział nasz Pan Jezus Chrystus, mówi: miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy wam źle czynią. Odpowiadasz miłością, ale nie byle jaką, nie głupią, nie serialową, nie cukierkową. Czasami z naszego serca wychodzi egoizm, można go poznać po różnych syndromach, które są gdzieś, pojawiają się. Taka zbyt gorliwe nawracanie innych, takie chęć narzucania innym ciągle swojego zdania. Ja sądzę, ja uważam, powinieneś mnie posłuchać. Taka niecierpliwość, twarde osądy. Pamiętacie, możemy sądzić czyjeś czyny. Na przykład, synu, bracie, źle postępujesz. Ale nigdy nie mogę powiedzieć, jesteś zły. Nigdy nie mogę powiedzieć, jesteś okrutny. Ale mogę powiedzieć, okrutnie postępujesz. W sposób okrutny. Bo tylko Bóg osądza nasze serce. Tylko Bóg wie, co w tym sercu jest. Nasz egoizm sprawia, że zaczynamy traktować Boga, ludzi instrumentalnie, przedmiotowo. Zobacz, że dzisiejszy świat tworzy więzi, ale wtedy, kiedy coś z tego będzie mieć. Robię coś, bo chcę coś otrzymać w zamian. Dziwny jest ten świat. Pamiętacie, śpiewał Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat, że jeszcze wciąż tyle zła, jak to dalej leci. No tak, później ludzi dobrej woli jest więcej, to w kolejnej zwrotce. Ale że człowiekiem wciąż gardzi drugi człowiek, prawda? Pamiętacie, że Pan Bóg, jestem kochany kimś przez Pana Boga. Pamiętacie, mówiliśmy sobie wczoraj, jestem nie tylko jestem istotą rozumną i wolną. No bo gdyby tak było, że człowiek to tylko istota rozumna i wolna, to co z ludźmi chorymi na Alzheimera, albo co z ludźmi poczętymi? Jeszcze nie używają rozumu. To znaczy, że to nie człowiek? Człowiek w Piśmie Świętym to ktoś kochany przez Pana Boga. To ktoś kochany. To ktoś, dla kogo miłość jest potrzebna jak tlen do życia. Gdzie uczyć się tej miłości? Kochani rodzice, dziadkowie, wasze wnuki, świat ich nauczy cwaniactwa. Świat ich nauczy kombinowania. Świat ich nauczy różnych rzeczy, które będą może przydatne niestety w ich życiu. Ale świat ich nie nauczy miłości. Świat ich nie nauczy miłości. Jak kocha nasz Pan? Jakie są przymioty Bożej miłości? Żeby zrozumieć Pana Boga, pamiętacie, pierwszego dnia mówiliśmy sobie o Salomonie, który prosi o serce słuchające. Serce słuchające, które rozumie, co Pan Bóg chce w moim życiu zrobić. Jak kocha nasz Pan? Jak nauczyć się tej miłości Bożej? Ma takie 5 przymiotów miłość Pana Boga. Po pierwsze, miłość Pana Boga jest bezwarunkowa. Zobaczcie, jakie niebezpieczeństwo wobec egoizmu. Bezwarunkowa. Co to znaczy? To znaczy, że kocham Cię bez żadnych warunków wstępnych. Kocham Cię, nie ma słowa jeżeli. Jeżeli będziesz grzeczny, babcia da Ci 100. Nie ma tak. Nasza miłość, Boga miłość jest niezależnie od sposobu naszego życia. To jest niesamowite. Czasami, wiecie, my się zadręczamy. Chcielibyśmy zasłużyć na miłość Pana Boga. Jak się poprawię, to dopiero nie ma tak. Naprawdę. Uwierz w to całym swoim sercem. Jeśli to będzie jedno zdanie z tych rekolekcji, które zapamiętasz, że miłość Pana Boga jest bezwarunkowa, niezależnie od Twojego sposobu bycia, życia, to dobrze. Bo to zdanie zmieni może Twoje spojrzenie na Pana Boga, który jest miłością. Kocha mnie za nic. Kocha mnie za nic. Pamiętacie, mówiliśmy sobie, że Jezus, to nie znaczy, że Bóg kocha mnie za nic, zawsze będzie głaskał mnie po głowie. Ale zobaczcie, że ta miłość Boga, która jest bezwarunkowa, ta miłość Pana, która trwa w naszym życiu. Ta miłość nie ma żadnych warunków. Chcę Cię kochać. Jesteś dla mnie ważny. Jesteś dla mnie ważny. Nic innego się nie liczy. Zobacz, że czasami rodzice, kochani, możecie powiedzieć do swoich dzieci, swoich wnuków, możecie powiedzieć tak: straciłem do Ciebie zaufanie. Przez swoje zachowanie zraziłeś nas, zraniłeś bardzo. Przestaliśmy Ci ufać, ale nigdy nie przestaniemy Cię kochać. Zawsze będziesz w naszym życiu. Zawsze będziesz w naszym sercu. Zobaczcie, że nigdy nie szantażujmy kogoś, że odbierzemy komuś miłość. Zabierzemy komuś miłość. Nie róbmy tego nigdy. To jest tak, jakbyś powiedział do kogoś: dla mnie nie żyjesz. Przestajesz dla mnie żyć. Nie macie. Zobacz, z tą miłością bezwarunkową wiąże się miłość, drugi przymiot miłości nieodwołalnej. Pan Bóg będzie kochał każdego z nas, kocha nieodwołalnie. Nawet jeśli, mówi papież Benedykt XVI, ci, którzy będą chcieli być potępieni, ich też Pan Bóg będzie kochał do końca. Nawet w stanie potępienia. Szanując ich wolność, szanując ich wybór, szanując ich decyzję. Ta miłość Pana Boga, pamiętacie, jest wreszcie widzialna. Jezus, pamiętacie, wczoraj mówiliśmy sobie o tym, Jezus, który okazuje czułość, okazuje życzliwość, okazuje przez swoją obecność, działanie. Miłość jest widzialna. Chcesz poznać, czy ktoś Cię kocha? Niech ktoś stanie obok, niech popatrzy na waszą rozmowę, waszą relację, młodzi ludzie. Niech popatrzy i zobaczy, czy czy rzeczywiście tę miłość widać, chociażby przez czułość. Pamiętam dziewczynę w klasie, w gimnazjum jeszcze w Wesołej, która mówiła, że księdza, mój tata mnie nie tylko nigdy nie pochwalił, on mnie nigdy nie przytulił. Nigdy mnie nie przytulił przez całe moje życie. Bardzo poraniona dziewczyna, która pewnie rzuci się w ramiona pierwszego lepszego faceta, który jej powie coś dobrego, czułego. Bardzo niebezpieczna rzeczywistość. Nie wstydźmy się czułości. Małżonkowie, nie wstydźcie się czułości wobec siebie. Na każdym etapie waszego małżeństwa. Ona jest bardzo ważna. Niech wasze dzieci to widzą. Niech wasze wnuki to widzą. I wreszcie czwarty przymiot miłości Pana Boga to jest miłość ofiarna. Wystarczy popatrzeć na krzyż. Pan Bóg ukochał nas do krzyża. Papież Benedykt XVI mówi o tym, że cierpienie jest poza istotą Pana Boga. Skoro jest miłością, to nie ma tam miejsca na cierpienie. Dlaczego Bóg się zdecydował na takie cierpienie? Po to, żeby nas przekonać do tego, jak jesteśmy dla Niego ważni. Nie ma innej możliwości. Ta miłość jest ofiarna. Dobrze wiecie, małżonkowie, że miłość kosztuje. Walkę także z własnym egoizmem. Jeśli ja wiem, że coś kosztowało, to bardziej to cenię. Bardziej to cenię. Pamiętacie historię Franciszka Gajowniczka? W jednym z wywiadów powiedział, że on teraz inaczej żyje. Moje życie ma inną wartość. Mam świadomość, że ktoś za mnie oddał życie. Zobacz, to tak jak ludzie żyjące po przeszczepach. Z sercem, z płucami. Matka, która opowiada, chowałem jej córkę. Mówi, proszę księdza, moje, serce mojej córki gdzieś bije u kogoś. Tak się cieszę, że to serce bije u kogoś. I ten ktoś jest bardzo wdzięczny. A zatem zobacz, miłość także musi być wreszcie mądra. Przepraszam, że to powiem, drogie babcie, mamy. Jesteście wspaniałe, niezastąpione. Ojciec Święty Jan Paweł II pisał o geniuszu kobiety. Kobieta potrafi budować relacje. Facet nie potrafi, mężczyzna, tych relacji budować. Kobieta tworzy relacje. Facet jest zadaniowy, bardziej ukierunkowany na jakieś zadanie, na uczynienie czegoś, a kobiety mają geniusz swój, tworząc relacje. To jest niesamowite. Tak Pan Bóg was wyposażył. Jesteście w tym niezastąpione. Ale wiecie, drogie mamy, babcie, panie, czasami wasza miłość jest tak ofiarna, że aż staje się miłością naiwną. Przypomina mi się historia, ktoś mi opowiadał, nie byłem tego świadkiem. Pojechała mama z synem do Medjugorje, tam jest ośrodek leczenia narkomanów. I chciała tam, mają bardzo duży procent leczenia narkomanów, około 70%. To jest bardzo dużo. Normalnie jest 20-30%. I wiecie, pojechała z tym synem, chce go tam zostawić, on 2 tygodnie tam jest. Ona razem modli się, nie spotykają się. Po 2 tygodniach on wraca do niej i mówi, mamo, zabierz mnie stąd. Wszyscy jej mówią, zostaw go. To jest jedyna szansa, żeby on wrócił do normalnego życia. On błaga ją, mamo, i wyje. I ta matka w swoim sercu podejmuje decyzję, żeby go zabrać. Jeszcze w autokarze mówili do niej przed przekroczeniem granicy, mówiono, niech wysiądzie, niech wraca. Wrócił do Polski. Po 5 roku zaćpał się na śmierć. Współczuję tej matce. Jej miłość była miłością naiwną. Nasza miłość, miłość Pana Boga nie jest miłością naiwną. Miłość Pana Boga jest miłością mądrą. Mądrą, czyli dostosowaną do zachowania nas, Pamiętacie, jak Pan Bóg, wczoraj mówiliśmy sobie, jak Jezus okazywał miłość tym, których spotykał. W różny sposób. W różny sposób. Jednych przytulał, głaskał, innych mówił, groby pobielane. Do innych mówił, dlaczego mnie bijesz? Do cyników publicznie ich demaskował. Taka jest Twoja miłość mądra. Babciu, dziadku, mamo, tato, młodzieńcze, panno, miłość mądra. Wreszcie zobacz, obok egoizmu, o którym mówi papież Benedykt, jest także indywidualizm. Zobacz, dzisiejszy świat jest tak nastawiony na kult jednostki, że zaczyna odrzucać nie tylko normy obiektywne, popada w taki skrajny subiektywizm. Moje ja staje się odniesieniem do wszystkiego. Ja mam prawo do. Dzieci mówią do swoich rodziców, do dziadków, ja się na świat nie prosiłem. Zobaczcie, że taki skrajny indywidualizm prowadzi, przesadnie akcentuje ludzką wolność. Ojciec Święty Jan Paweł II pisze tak. Taka koncepcja człowieka prowadzi do tego, że społeczeństwo staje się zbiorowością jednostek żyjących obok siebie, ale nie połączonych wzajemnymi więzami. Każdy pragnie realizować swoje cele niezależnie od innych, czy wręcz dąży do własnych korzyści kosztem innych. Aby mieć łokcie silne, aby się przepchać. Zobaczcie, jakie to jest tragiczne na dłuższą metę. Co proponuje nasz Pan? Pamiętacie, na ostatniej wieczerzy nasz Pan Jezus Chrystus, co robi? Umywa apostołom nogi. Miłość Jezusa i mówi, czyńcie sobie tak samo. Ja powiem wam, kochani, czasami zabieram moich bierzmowanych na takie dwudniowe skupienie przed bierzmowaniem i tam robię ten obrzęd obmycia nóg. Powiem wam, że mnie to bardzo wiele kosztuje, jak patrzę na moich uczniów, którzy mi dali w kość nieraz, pokazali, co o mnie myślą, to czasami myślę, jak polewam tą wodą, Panie Boże, spraw, żeby był wrzątek. A nie było nigdy, niestety. Ale jakbym go tak tym wrzątkiem polał. Ale wiecie, to jest niesamowite. Mnie to kosztuje, naprawdę mnie to kosztuje. No ta pycha ze mnie wyłazi, mi się sobie, ale mi się zemścił, nie? Ale polewam mu tą jego nogą, on się czasami głupkowato zachowuje, bo nie może znieść tego ciśnienia psychicznego, ale patrzę na niego, na jego twarz, byczek młody, a po jego policzku płynie łza. Myślę sobie, to jest potęga miłości. Nie? Doświadczył tego, że ktoś przed nim klęczy i nie musi wcale, chce. Drodzy małżonkowie, dobrze wiecie, że małżeństwo to gotowość do ciągłego obmywania sobie nóg. Nie można całe życie chodzić z czystymi nogami, nie da rady. Trzeba sobie umywać nogi, trzeba sobie przebaczać. Trzeba mieć gotowość do przebaczenia. Ciągle trzeba mieć wzajemnie sobie przebaczać. Jezus mówi, dałem wam przykład, abyście się wzajemnie sobie tak czynili. Wiedząc to, będziecie szczęśliwi. Ksiądz umywa wam nogi swoją posługą, wy macie nawzajem sobie umywać nogi. To jest nasze życie. W tym wyraża się nasza miłość. Wiecie, czasami w małżeństwie można spotkać taki syndrom geniusza. Geniusz to taki małżonek, który nie ma świadomości, że występuje w roli wszechwiedzącego. Ale w każdej sytuacji wie najlepiej i zawsze podejmuje najlepszą decyzję. A jeśli coś nie jest tak, jak on czy ona chce, obraża się na cały świat. Jeśli macie w swoim otoczeniu takiego człowieka z syndromem geniusza, to współczuje się też w małżeństwie. Zobaczcie, potrzebujemy wzajemnie sobie przebaczać. Potrzebujemy tej miłości. Na koniec chciałbym powiedzieć Ci, dziękując jednocześnie, chciałbym powiedzieć Ci o Kościele, w którym jesteśmy. Spodobało się Panu Bogu to, co powiedziałem. Tutaj Was zbawia Pan Bóg. Tu, w tym miejscu, przychodzicie. Każdy z Was ma swoje miejsce w Kościele. Nawet swoją ławkę. Nie? Siadacie w tych samych miejscach? Moi parafianie najczęściej w tych samych miejscach. Ja tak idę do ołtarza, omiotę wzrokiem Kościół i patrzę, aha, wszyscy są prawie, nie? Każdy ma to swoje miejsce i dobrze, pięknie. Tylko nie daj Boże, jak ktoś by podsiadł mnie. Ojej, to tak się tam, pani się przesunie trochę. Co pani tu usiadła? Jakaś nowa chyba, nie wie, że to moje miejsce, nie? No zobaczcie, to jest nasz Kościół. My tu jesteśmy. Kochamy ten Kościół. Zobaczcie, jak ten dzisiejszy Kościół jest opluwany przez różne osoby. Mnie najbardziej boli to, jak mój Kościół, w którym jestem, opluwają osoby, które są poza Kościołem. Bo jak ktoś jest w Kościele i modli się za ten Kościół, to ma prawo mówić o nim. Nawet obowiązek. Najgorzej, jak o Kościele mówią te osoby, które są poza Kościołem. I wtedy są najmądrzejsi. Ja w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu usłyszałem, chodząc po kolędzie, że już jestem pedofilem, że jestem i żebym już alał i tak dalej. W zeszłym tygodniu już. To już usłyszałem. Na dzień dobry, pierwszy dzień kolędy. Taki, żeby nie było za wesoło. Ale nie biorę tego do siebie. Otwiera mi Pan, mówi tak, nie jestem Panem zainteresowany, mówi do mnie. A ja mówię, ja Panem też nie jestem zainteresowany. O! Zdziwił się. Ja mówię, to możemy o Panu Bogu porozmawiać? No dobra. Nie? No czasami trzeba, albo wychodzi Pan zdenerwowany, mówi, jak Pan tu wszedł? Ja mówię, przez komin. No słuchajcie, na głupie pytanie trzeba głupio odpowiedzieć. No nie mam innej możliwości, nie? Wiecie, kocham ten Kościół. Tu jestem. Tu mnie Pan Bóg zbawia. Na koniec chcę przeczytać fragment księdza Pawlukiewicza Kościół jak stara matka. Pewnie może znasz ten fragment, ale myślę, że pięknie pasuje na zakończenie naszych rekolekcji. Kościół jak stara matka. Kościół jest przez wielu traktowany jak stara matka. Można o nim wszystko powiedzieć. W kabarecie, na łamach prasy, na spotkaniu towarzyskim, w biurze, w pracy. Można wykpić, wyśmiać, ale każdy wie, że kiedy zajdzie taka potrzeba, to Kościół jak stara matka nie opuści. Ksiądz przyjdzie, gdy się go wezwie do umierającego. W konfesjonale odpuści grzechy, jeśli się za nie szczerze żałuje. Siostry zakonne zaopiekują się opuszczonym dzieckiem, zostawionym w oknie życia, czy starszym człowiekiem i nie będą pytać, czy ten ktoś wyśmiewał się z religii duchowieństwa. A gdyby stało się jakieś nieszczęście, to nie wiem, czy autorzy kabaretowych tekstów, ale na pewno Kościół, jak stara matka, znów pochyli się nad każdym człowiekiem, człowiekiem lewicy i prawicy, intelektualistą i prostym człowiekiem. Nie twierdzę, że Kościół zawsze wszystko czyni idealnie. W swoim ludzkim wymiarze nie dopatrzy czegoś. Służy nieraz nieporadnie jak nasze matki. Ale nigdy nie zdradził, nie obraził się, nie zostawił i tak będzie do końca. Bo Kościół kocha jak stara matka. Kocham taki Kościół. W tym Kościele Bóg mnie zbawia, w tym Kościele daje mi łaskę. I w tym Kościele Bóg uczy mnie miłości. Na koniec, kochani, obiecałem wam taki drobiazg. 25 sposobów pokazania żonie, że ją kochasz, pokazania mężowi, że go kochasz. Kiedyś jedna pani mówi do mnie, tu księdza, to bardzo dobrze, że są na dwie części, to ja tak przetnę, mojego męża nie ma teraz na mszy, to ja tak przetnę i mu przykleję na lodówce, jak ma kochać żonę. Nie? Ja mówię, nie. To ma być i dla żony, i dla męża. I dla żony, i dla... Bo są różne, troszkę inne metody pokazania. Znacie, pewnie macie swoje metody i bardzo dobrze, ale może komuś się przyda. Może komuś się przyda. Będą tam przy domku, przy wejściu do domku loretańskiego. Kto będzie miał ochotę, to proszę, będziecie mogli sobie wziąć do domu i po prostu przykleić na lodówkę i czasami zerknąć. Kochani, bardzo wam dziękuję za ten czas. Starałem się najlepiej, jak potrafię. Jeśli kogoś nie zadowoliłem, to przepraszam. Lepiej nie potrafię. Pan Bóg świadkiem, że dałem z siebie 99%, nawet jeśli chodzi o mój głos. A resztę niech Pan Bóg w nas czyni swoją mocą. Niech Pan Bóg to dalej prowadzi swoją mocą. Jeśli coś Bożego Pan Bóg rozpoczyna, zawsze to kończy. Bardzo wam dziękuję, kochani, za waszą cierpliwość. Przepraszam, że tak długo mówiłem. Mam świadomość swojego gadulstwa, ale tak chciałem, bo tak, żeście słuchali pięknie. Także bardzo wam za to dziękuję. A ci, którzy irytowali się, że tak długo mówię, to może będą mieli krótszy czyściec przez to. Nie mam pojęcia. Kochani. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony we wszystkim, także w tych oklaskach. Bardzo wam za nie dziękuję. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć wszystkim do zobaczenia w niebie. Mam nadzieję, że wszyscy tam kiedyś spotkamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.